Chciałbym przeczytać, zapisany jest w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, z 27 do 31 wersetu. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Chwała Bogu. Jeszcze 32 werset. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Zwykle my chcemy jeszcze przeczytać następny, więc możecie sobie przeczytać, co się działo. Co się działo potem, po tym wydarzeniu. A więc, jak pamiętacie, w ubiegłym tygodniu zastanawialiśmy się nad fragmentami poprzedzającymi ten tekst. Przywódcy wrzucili apostołów do więzienia za głoszenie Ewangelii, pomimo tego, że byli świadkami niezwykłych cudów, niezwykłych rzeczy. To samo widzieli apostołowie, to samo widzieli ludzie, to samo widzieli przywódcy. A mimo to, tak czytamy, arcykapłan, saduceusze wrzucili Piotra i innych apostołów do więzienia i czytaliśmy, rozważaliśmy właśnie ten tekst. Najmocniej zastanawialiśmy się nad tym, co to spowodowało, że ich wrzucili do więzienia. Pamiętacie, mówiliśmy, powodowani zazdrością. To było właśnie w sercu ich. W sercu była zazdrość i dlatego tak reagowali. Nie widzieli tych wielkich cudów, nie zwrócili jakoś na to uwagę. Ale i Bóg w tej sytuacji poradził sobie z uporem i złym sercem tych właśnie ludzi i posłał anioła do więzienia, jak pamiętacie. Jaka piękna wizyta anioła w więzieniu. Anioł wyprowadził naśladowców Chrystusa, Piotra i innych z więzienia i nakazał im, aby poszli i głosili słowa, które darzą życiem. I głosili słowa. Wierzący poszli, jak czytaliśmy, z brzaskiem dnia do świątyni i głosili Chrystusa. Kiedy przywódcy posłali swoje sługi, aby przyprowadzili Piotra i apostołów, dlatego że chcieli im zrobić tam konkretny wykład, okazało się, że Piotra i apostołów w więzieniu nie było. Nie było, bo przyszedł anioł i ich z tego więzienia wyprowadził. A zamiast być w więzieniu i płakać, apostołowie, chrześcijanie, zamiast płakać w więzieniu, Panie Boże, czemu nam to się stało, anioł ich wyprowadził, oni natychmiast udali się do świątyni z brzaskiem dnia i tam głosili Słowo Boże. I potem już czytaliśmy, że przyprowadzono ich bez użycia siły na spotkanie przed Radę Najwyższą, postawiono przed Radą Najwyższą i teraz jest ten tekst, który czytaliśmy. Rada Najwyższa albo Sanhedryn, jak się często mówi, to grono starszych w Izraelu. Byli to ludzie, którzy mieli bardzo potężny wpływ, największy wpływ mieli tak naprawdę na życie narodu. Byli to ludzie wykształceni, posiadający zwykle najwyższe wykształcenie spośród wszystkich ludzi i oni mieli największy wpływ na dzieje Izraela. Jak wiecie, nawet namiestnik rzymski Piłat musiał im ulec, kiedy oni podjęli decyzję. I stanąć przed gronem takich właśnie osobistości, nawet dla Piotra, Jana czy innych apostołów, jak myślicie, łatwe to było? Nie, chyba, nie było to łatwe. Nie było to łatwe i na pewno nie było to przyjemne, dlatego że oni już to nie pierwszy raz przeżywali, oni już to wcześniej przeżyli, takie spotkanie z Radą Najwyższą. I na pewno to nie było przyjemne spotkanie i nie było na pewno tak. Przyszli przed spotkanie, czy na to spotkanie Rady Najwyższej, Piotr, Jan i tam może jeszcze inni apostołowie, a teraz ta Rada Najwyższa mówi, no panowie, jak wam idzie, może wam w czymś pomóc? Może potrzebujecie naszego wsparcia? Może stanąć za wami? Może ochroniarzy poślemy za wami? Tak było? Nie, oczywiście, że nie. Tak nie było. A więc to spotkanie nie było ani przyjemne, ani też na pewno tutaj uczniowie pańscy się nie spodziewali jakichś słów pokrzepienia, słów nadziei, słów zachęty. Może macie jakieś przeszkody? Pomożemy wam. Nie, czegoś takiego nie było. Już pierwsze słowa arcykapłana mogły tych prostych ludzi, tych ludzi, którzy byli naśladowcami Chrystusa, mogły te słowa ich po prostu wgnieć w ziemię. Bo co? Co mówi arcykapłan? Nakazaliśmy wam surowo. Mógł nawet arcykapłan powiedzieć, już nie pierwszy raz nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. I Piotr, apostołowie znaleźli się w kłopotach, dlatego że głosili w imieniu Jezusa Chrystusa. Głosili w imieniu Jezusa Chrystusa. Głosili zarówno śmierć, ale i głosili zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I członkom Najwyższej Rady właśnie o to się rozchodziło. Dlaczego w tym imieniu głosicie? A w jakim imieniu mieli głosić, powiedzcie? W jakim imieniu działy się znaki i cuda? Przez jakie imię ludzie doznawali zbawienia? Dlaczego w tym imieniu głosicie? Dlaczego nie głosicie na przykład poglądów, że wszystkie drogi prowadzą do Boga? Dlaczego nie głosicie poglądów, że przecież wszyscy w końcu mówimy o Bogu, jakkolwiek Go nazywamy, jakkolwiek Go wyznajemy, wszyscy mówimy o Bogu, wszystkie drogi prowadzą do Boga. Dlaczego głosicie w imieniu Jezusa? Skąd wy wiecie, że tylko to należy głosić? Rada Najwyższa się zwraca do apostołów. Mogli powiedzieć, że chrześcijaństwo, które wy wyznajecie, jest tylko jedną z możliwości. Przecież czy tylko Jezus? To tylko jedna z wielu religii na świecie, nie jedyna. Chrystus jest oczywiście wielkim nauczycielem, ale czy tylko On? Chcieli po prostu zrobić, aby oni zaczęli ściemniać, aby oni mówili o wszystkim i o niczym. A apostołowie powiedzieli, nie, my będziemy mówić o Jezusie. I kiedy tylko Piotr i apostołowie mieli możliwość odpowiedzieć na pytanie arcykapłana, natychmiast zaczynają im głosić Ewangelię. Po prostu od razu. Po pierwsze mówią, Bóg ma zawsze rację. Boga będziemy słuchać, nie ludzi. Bóg ma zawsze rację. Bracia i siostry, kiedy czytamy ten fragment i Piotr mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, jaki my wniosek z tego wyciągamy? Że to słowo musi być w naszym sercu. To słowo, jeśli chcemy przynieść owoc, jeśli chcemy mieć skuteczne życie i obfite życie, to słowo musimy mieć w sercu. Nie możemy go zaniedbać. Nie możemy nie wiedzieć, co mówi Bóg. Nie możemy odłożyć tej księgi gdzieś na bok i raz przy święcie albo dwa razy w roku, czy tam na jakiś dłuższy okres raz, na jakiś dłuższy okres go poczytać. Dbałość o i troska o to, aby Słowo Boże mieszkało, Słowo Chrystusowe mieszkało w moim sercu, obficie jest drogą do tego, aby potem powiedzieć, nie, ja będę stał za Słowem Bożym, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A dochodzą z różnych stron nas informacje, które nakłaniają nawet nas wierzących do tego, że czy trzeba tak tego Jezusa tylko o Nim mówić, a może są inne drogi, a może jest jakiś inny sposób. Ale drodzy bracia i siostry, Piotr mówi, po pierwsze, Bóg ma zawsze rację, trzeba Jego słuchać. Skoro On powiedział, że mamy głosić słowa, które darzą życiem, to my mamy tylko jedno poselstwo. Nie ma innego. Kochani przywódcy, my doceniamy waszą znajomość wielu, wielu, wielu rzeczy. Wy jesteście naprawdę fachowcami, my jesteśmy prostymi ludźmi. Ale jeśli chodzi o zbawienie, jest tylko jedno poselstwo, tylko Jezus. Tylko Jezus. Nie ma innego, nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie. Oczywiście wy wszyscy, kochani bracia i siostry, o tym doskonale wiecie. Ale ja na to zwracam uwagę, dlatego że chyba coś Słowo Boże ma nam też do powiedzenia, kiedy głosimy Ewangelię. Głosimy Jezusa Chrystusa. I dalej Piotr mówi do tych przywódców, mówi tak, Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela. A więc nie ma innej drogi. My będziemy głosić wyłącznie Zbawiciela. I Piotr mówi, że zbawienie rozpoczyna się od Boga. To nie ludzkie pomysły. To nie pomogą ludzkie tradycje ani nauki ludzkie. Zbawienie pochodzi od Boga, zostało zaplanowane przez Boga, a dokonuje się przez Jezusa Chrystusa. Jezus wszystko wykonał, my możemy to przyjąć. Wyście tego Jezusa odrzucili, a Bóg go wywyższył. Uczynił go Zbawicielem i wodzem. Wy, przywódcy, powinniście o tym najlepiej wiedzieć. Dlaczego? Nie wiem, czy oni tacy byli odważni, ale mogli zapytać, dlaczego wy tego jeszcze nie rozumiecie? I Piotr mówi, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A potem dalej Piotr dodaje, a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są posłuszni. A więc Piotr jednoznacznie mówi, w jakim celu przyszedł Jezus. W nim jest możność upamiętania. Jest jeszcze gdzie indziej możność upamiętania? No nie ma. No nie ma. Tylko w Jezusie jest możność upamiętania. Tylko w Jezusie można dostąpić odpuszczenia grzechów. Tylko właśnie do Niego należy przyjść, jeśli człowiek chce mieć przebaczenie i wolność od grzechu. Nie ma innej drogi, nie ma innego Zbawiciela. Tylko Jezus przebacza grzechy i tylko dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu człowiek może mieć życie wieczne. I to Piotr mówi wyraźnie. On jest wodzem i Zbawicielem. On uwalnia od potępienia i kary za grzechy. On daje prawdziwy Boży pokój i radość wypływającą z zaufania Jezusowi. I Piotr mówi, my jesteśmy świadkami tych rzeczy. My to przeżyliśmy. Kochani, przyjaciele z Rady Najwyższej, my to przeżyliśmy. Nikt nam tego nie wydrze. Amen? My, wierzący ludzie, nikt nam tego nie wydrze. Nawet gdyby nas kroili i solili. No nie mówmy tak śmiało, ale oby Bóg nas wspierał właśnie w momentach, kiedy przyjdzie prześladowanie, tak jak nasi bracia gdzieś tam w Sudanie, w innych krajach cierpią. Obyśmy wtedy też powiedzieli, nikt nam tego nie wyrwie. To, co przeżyliśmy, nie. My mamy wewnątrz, tam głęboko w sercu świadectwo. To świadectwo to Duch Święty w nas. Ten Duch Święty nam to potwierdza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nikt nam tego nie wyrwie. Gdybyście nie wiadomo, jak bardzo nas prześladowali, my mamy w sercu potwierdzenie, że należymy do Pana. Nie zrezygnujemy nigdy ani z Pana Jezusa, ani z głoszenia słów, które darzą życiem. I w taki sposób Piotr i Jan zachowują się w obecności czy przed obliczem tej Rady Najwyższej. Bracia i siostry, dlaczego Piotr i dlaczego też my dzisiaj możemy tak jasno i wyraźnie głosić poselstwo, że tylko w imieniu Jezusa jesteśmy zbawieni? Dlatego możemy to powiedzieć, dlatego możemy to głosić, nawet powiem, powinniśmy to głosić, bo to jest polecenie, które Jezus skierował do Kościoła. Dlatego to możemy głosić, ponieważ nikt inny nie może powiedzieć o sobie tego, co czytamy w Biblii. Nikt inny nie może powiedzieć tego, co powiedział Jezus o sobie, kim jest. Gdyby ktoś zadał Jezusowi pytanie, czy wiesz, jaki jest Bóg? Odpowiedź Pana Jezusa, pamiętacie, jaka była? Spójrz na mnie. Czy wiesz, jaki jest Bóg? Pan Jezus mówi, spójrzcie na mnie. Jeśli widzieliście mnie, widzieliście Boga, widzieliście Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt do mnie nie może przyjść inaczej do Ojca. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Czy ktoś z ludzi mógł to powiedzieć o sobie? Byli różni szaleńcy, którzy ogłaszali się jakimiś tam bogami albo wybitnymi ludźmi. Ale nikt tego nie mógł powiedzieć o sobie. A on mówi, ja jestem. A potem, gdyby ktoś zapytał Pana Jezusa już po zmartwychwstaniu, ja umarłem, ale zmartwychwstałem. 3 dni później powstałem z martwych, nigdy nie umrę. Mógł dalej Pan Jezus powiedzieć, kto we mnie wierzy, żył będzie na wieki. Nigdy nie umrze ten, kto we mnie uwierzy. Taka jest droga za mną. Nikt tego więcej nie mógł powiedzieć. Ja jestem odwiecznym Bogiem, mówił Pan Jezus. Ja mam moc przebaczyć wszystkie grzechy. Czy jest ktoś inny w stanie to zrobić? Bracia i siostry, Piotr i apostołowie, czy uczniowie pańscy głosili z takim nieprawdopodobnym przekonaniem słowa o Jezusie, dlatego, że oni wiedzieli, że nikt inny nie może o sobie tych słów wypowiedzieć. Że Jezus jest po prostu jedyny. Jezus jest jedyny. Nawet najwięksi szaleńcy by tego wszystkiego nie zdołali wymyślić. A wymyślają, ale nie zdołaliby tego wszystkiego wymyślić. To, co Jezus o nim powiedział. I dlatego niektórzy ludzie, badacze i przeciwnicy Pana Jezusa mówią, że Jezus nie jest Zbawicielem, tylko szaleńcem. Szaleńcem, prawda? Nawet rodzina jego miała trudności, żeby go zrozumieć, żeby przyjąć to, co on mówi, bo to było dla nich takie trudne. Ale On jest Zbawicielem, Piotr, apostołowie, uczniowie pańscy, ci pierwsi naśladowcy Jezusa Chrystusa byli do końca przekonani o tym, że nigdy nie żył tak jak Jezus, nigdy nie nauczał tak jak Jezus i nigdy nie twierdził o sobie tego, co twierdził o sobie Jezus. Oni o tym wiedzieli. I stąd nawet pomimo surowych zakazów Piotr z taką samą śmiałością jak wcześniej mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A następnie przedstawia Jezusa. Jak wyglądało życie Jezusa? Dostojewski powiedział o Jezusie, że nie ma nikogo bardziej czarującego, współczującego, doskonałego i z taką głębią wewnętrzną, jaką posiadał Jezus. I Dostojewski, kiedy to wypowiadał, wypowiadał te słowa z taką zazdrością, że no, on nie jest w stanie, ale też dokładał do tego, że nikogo już nigdy w życiu takiego, a nawet podobnego nie będzie. Nikt nie potrafi takim być, jakim był Jezus. I to są słowa mądrego człowieka, który poznał Jezusa, który miał jakąś styczność z Jezusem. Ktoś inny powiedział, że charakter Jezusa był piękniejszy od największego cudu. No, takie określenie szerokie. Ale gdybyśmy to chcieli rozważyć, tak się wsłuchać to, co ten człowiek, również mędrzec, jeden z największych mędrców tego świata, było piękniejsze od największego cudu. Jego życie było tak nieprawdopodobnie piękne i było sumą tego wszystkiego, co wszyscy ludzie na tej ziemi chcieliby posiadać, jeśli chodzi o te najpiękniejsze cechy, najpiękniejsze rzeczy. Wszystko to było w Jezusie, w tym jednym człowieku. Jak o nim nie głosić? Oczywiście było w nim także przebaczenie grzechów. I życie Jezusa było do końca nie tylko piękne, nie tylko niesamowite, ale było też uczciwe i prawe. A to oznaczało, że ktokolwiek z nim przebywał, a przebywali z nimi nie tylko przyjaciele, przebywali z Jezusem nie tylko jego przyjaciele, ale przebywali z nim także najwięksi wrogowie. Ale nawet ci najwięksi wrogowie nie byli w stanie mu nic zarzucić, ani znaleźć nawet najmniejszego niedociągnięcia, jakiegoś błędu. Oczywiście wrogowie Jezusa krytykowali go za to, że nie postępuje zgodnie z ich sposobem myślenia, z ich oczekiwaniami, ale to on miał zawsze rację. Jezus poza tym był osobą najbardziej dostępną dla zwykłych ludzi. Siadał z celnikami i grzesznikami. Czy ci przywódcy, ci szanowani ludzie siadali z celnikami i grzesznikami? Nie, oni nimi pogardzali, oni ich odrzucali, oni ich traktowali tak z góry. Przywódcy religijni nigdy by nie zasiedli do stołu z celnikami i grzesznikami, a Jezus to czynił. To też było coś niesamowitego. I to, co najpiękniejsze i najwspanialsze, on kochał ludzi takimi, jakimi oni byli. Kochał ludzi takimi, jakimi oni byli. W sercu Jezusa nigdy nie było jakiejś urazy do człowieka. Nawet wtedy, kiedy mu ubliżano. Nawet wtedy, kiedy na niego pluto. Myślicie, że pojawiła się złość w nim? Nie. Nie. Pojawiła się modlitwa. Pojawiło się współczucie w sercu Jezusa. On kochał ludzi takimi, jakimi oni byli. I to jest piękny przykład. Troszczył się o tych niekochanych, odrzuconych, miał współczucie dla tych uciskanych, chorych, wykluczonych ze społeczeństwa. Kiedy inni ich odtrącili, to Jezus był gotowy, aby z nimi spędzić czas, tak jak chociażby z tą Samarytanką przy studni. Był łagodny nawet dla tych, którzy go potępiali w stosunku do tych, którzy do niego wyrażali różne wrogie słowa. A więc z jednej strony życie Jezusa było takie normalne, harmonijne i takie zrównoważone, piękne, ale z drugiej strony było wręcz rewolucyjne, kiedy chodziło o objawienie miłości Bożej dla człowieka. Rewolucyjne, bo nikt tego nie był w stanie zrobić, co zrobił Jezus. Swoją postawą przyciągał do siebie zwykłych ludzi, często rozczarowanych religią, rozczarowanych tymi, którzy by ewentualnie mogli im pomóc. A przychodził Jezus i zawsze ich potrzebami się zainteresował. I dlatego Piotr i Jan tak śmiało nauczali w imieniu Jezusa, bo wiedzieli, że to jest jedyna droga. Nikt inny tak nie nauczał, nikt inny tak nie żył i nikt inny nie mówił tego o sobie, co o sobie mówił Jezus. Piękne, piękne świadectwo. I to nauczanie zarówno Jezusa, ale też i Piotra, i apostołów, kiedy oni stanęli przed tą Radą Najwyższą, dotykało ich serca i dlatego w nich się rodził bunt jeszcze większy i jeszcze większy. To, co jeszcze warto powiedzieć o Jezusie, to tylko Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka, prawda? Tylko Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka. Tylko On znał zamiary i motywacje serca każdego człowieka. I często też Pan Jezus wyjaśniał, że istotą problemu w życiu człowieka nie jest to, co na zewnątrz, ale to, co jest w sercu. To, co jest w sercu. To w sercu znajduje się źródło wszelkiego zła. Dlatego też Słowo Boże nas w tak wielu miejscach namawia do tego, byśmy dbali, troszczyli się o swoje serce. Co jeszcze więcej wiedział Piotr, Jan, apostołowie, to to, że nauczanie Jezusa prowadziło do tego, że człowiek może doznać przemiany swojego serca. Przemiany wyłącznie przez działanie Boga, przez działanie Ducha Świętego. Ludzie próbowali od początku, prawda, próbują do dnia dzisiejszego zmienić się. Tak? Próbowaliście też kiedyś zmienić siebie? Nie jeden mąż przysięgał swojej żonie, już nigdy więcej nie wypije. Doszło do tego, że żona zaczęła mówić, przestań. Chcieliśmy zmienić siebie. Wielu ludzi, prawie każdy, nie prawie, każdy chciałby się zmienić, żeby był lepszy. Ale chwała Bogu za to, że my mamy Jezusa i mamy moc Bożą, która przemienia nasze serce. I każdy z nas może stać się lepszy, nie dlatego, że będzie tak się sprężał, ale że będzie polegał na Bogu, że będzie ufał Jezusowi Chrystusowi. I tylko Jezus może zmienić serce człowieka i uczynić go zamiast egoistą, uczynić go osobą gotową, by służyć innymi. Zamiast być osobą wypełnioną złością, nienawiścią, może uczynić takiego człowieka osobę, która będzie gotowa przebaczyć w każdej chwili, nawet gdyby mu jakąkolwiek krzywdę zrobiono. Bóg tylko potrafi przemienić dumę w pokorę. Bóg tylko potrafi przemienić człowieka chciwego w szczodrego. Chwała niech będzie Panu. Amen. Tylko Bóg. I apostołowie z taką odwagą głosili Słowo Boże, bo oni to wiedzieli. Ale właśnie o to chodzi. Kiedy mamy świadomość, kim jest Jezus, jaki On jest cudowny, jaki dobry i co On potrafi, to jak o Nim nie głosić, jeśli ludzie żyją, widzisz tych biedaków chodzących po tych chodnikach, tak zmęczonych życiem, tak strapionych, tak dobitych różnymi problemami, że się żal w sercu robi. My kiedy byliśmy w piątek, rozmawiałem z paroma takimi bezdomnymi tam w takim parku w centrum miasta. Myślę sobie, pytam jednego, ile ty masz lat? 51, mówi. Myślę sobie, Boże, widać to zmęczone, strasznie zmęczone życie. Widać, ile ten człowiek przeżył. Chodzić nie może, zaczął tam się żalić. Kiedy mu o Jezusie opowiadałem, drugi mu coś tam podpowiadać zaczął, a on tak się do niego odezwał dosyć zdecydowanie, że ty nie masz racji. A ja mówię, tak, on ma rację. Nic ci nie pomoże to, że ty mówisz, że jesteś religijny. I co? I co z tego, że jesteś religijny, skoro jesteś w takim stanie? Jezusa potrzebujesz. Jezusa, który zmieni twoje życie. Pomodliłem się o niego. Ten człowiek już potem nic nie mówił, siedział taki zamyślony, taki jakiś poruszony w swoim sercu. Bracia i siostry, tyle ludzi jest pośród nas, którzy giną, którzy żyją w takim beznadziejnym życiem. Niech przykład Piotra, Jana będzie dla nas wzorem do naśladowania. I apostołowie i pierwsi chrześcijanie byli nieugięci w zwiastowaniu Chrystusa właśnie z tych powodów. I kiedy Rada Najwyższa zaczęła ich przesłuchiwać z myślą, aby im ponownie zabronić, Piotr bez wahania wypowiada te słowa. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa. I Piotr przedstawia tutaj to poselstwo Ewangelii za pomocą takich kontrastów. Mówi tak, wyście go zabili, wyście go zawiesili na drzewie, natomiast zobaczcie, co zrobił Bóg. Co zrobił Bóg? Bóg zrobił zupełnie co innego. Wyście go zabili, wyście go zawiesili na drzewie, ale Bóg go wywyższył. Bóg go wywyższył, Bóg go wzbudził, wywyższył go jako wodza i Zbawiciela. On jest wodzem, On jest Zbawicielem, ten Jezus, o którym my mówimy. A więc Piotr ponownie wykazuje tym władzom żydowskim tragedię, jaką było odrzucenie przez nich Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz im uświadamia, że to właśnie oni powinni również przyjąć Chrystusa, zastanowić się nad Nim. Bo odrzucenie Pana Jezusa było największą tragedią w dziejach ludzkości i ciągnie się aż do naszego czasu. Ludzie odrzucają Jezusa. Odrzucają ze względu na to, że ich serce jest złe i nie chcą nad Nim się zastanowić. Wielu ludzi się nawet boi przyznać do tego, co posiadają w swoim sercu. Ale ciągle też ludzie są bardziej skłonni uwierzyć w to, że jest jakaś inna droga, dzięki której można uzyskać zbawienie, a nie chcą przyjąć tej jedynej. Nie chcą przyjąć tej jedynej. I w dalszym ciągu odpowiedzialnością za ten stan rzeczy są ci, którzy wtedy byli przywódcami i ci, którzy są dziś przywódcami. Bracia i siostry, w jakimkolwiek kościele byście byli, jeśli przywódca nie będzie mówił o tym, że Jezus jest Zbawicielem, będzie tragedia. Jezus jest Zbawicielem. Jezus jest Zbawicielem. Tylko dzięki Niemu. Nie ma czyśćca. Jeśli ktoś jeszcze z was wierzył. Nie ma czyśćca. Nie ma nawet drugiej drogi, innego imienia pod niebem, przez które człowiek dostąpi zbawienia. Jezus i tylko Jezus. Cały świat w swoim nieszczęściu i ze swoimi problemami i kłopotami nieustannie poszukuje wybawienia, rozwiązania swoich problemów. Rozpaczliwie ludzie poszukują odpowiedzi na swoje problemy życiowe, społeczne, a jednak ciągle odrzucają jedyne rozwiązanie. Ale chwała Bogu za to, że łaska Boża była nad nami, że my poznaliśmy to rozwiązanie. Poznaliśmy tego, w którym jest rozwiązanie każdego problemu. A więc te słowa, wyście go zgładzili, wyście go zawiesili na drzewie, wyrażają tą tragedię apostołów, którą kierują, czy te słowa, które kierują do Rady Najwyższej. Dlaczego świat odrzucił wtedy Ewangelię? Dlaczego dzisiaj świat odrzuca Ewangelię? Powody są ciągle i ciągle i ciągle takie same. Jakie? Świat ma inny pomysł na zbawienie. Świat ma po prostu inny pomysł na to, aby był pokój, aby była radość, aby coś się zmieniło. Świat ma ciągle nowe pomysły i ludzie bardzo często myślą, a przyjdzie jakiś przywódca, może duchowy, a może polityczny, a może jakiś fenomen. Oczekuje świat ciągle człowieka. A ten już przyszedł 2000 lat temu. On już przyszedł, ale ludzie ciągle oczekują rozwiązania i swoich problemów, i problemów narodów w taki sposób, że czekają na jakiegoś człowieka. Niektórym nawet dają Nagrodę Nobla. Na co z tego? Dają mu Nagrodę Nobla, a on następnego dnia zrobi takie głupstwo, że i to ma być wybawca. Może to przywódca religijny, może polityczny, może ktoś, kto będzie w stanie jakoś wpłynąć na świat, żeby nie było nędzy, głodu. A Piotr mówi, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Bracie i siostry, bardzo wspaniała wieść tu jest zapisana w tym wersecie. Aby dać narodowi Izraela możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A więc to On zmywa nasze grzechy. On przedstawia nas Bogu i doprowadza do pojednania z Bogiem. Stajemy się Jego dziećmi tylko dzięki Niemu. Święty Bóg, sprawiedliwy Bóg przyjmuje nas nie dlatego, że byliśmy tacy dobrzy, ale dlatego, że Chrystus, ten właśnie jedyny Jezus, Zbawiciel, ten wódz, dlatego, że On wykonał wszystko co było dla Niego przygotowane. On poszedł na krzyż. On zdobył zbawienie dla nas za wysoką cenę. I dlatego Piotr i Jan mówią, w Nim jest możność upamiętania. Halleluja! W Nim jest możność upamiętania. A upamiętanie, efektem upamiętania, co jest, bracia i siostry? Jakiż to pokój człowiek może przeżywać. Jakież to odpocznienie człowiek może przeżywać, kiedy jest pojednany z Bogiem. Śpisz jak małe dziecko. Jakie to niesamowite błogosławieństwo. Mieć pokój w sercu, Boży pokój, którego świat dać nie może. To jest efekt upamiętania. To jest efekt zaufania Jezusowi Chrystusowi. Jezus to zdobył dla nas za wysoką cenę, gdy został zabity, pogrzebano go, ale chwała Bogu, z martwych powstał i żyje. Żyje dla naszego usprawiedliwienia. A więc Piotr mówi, teraz jest możność upamiętania. Mówi to przed Radą Najwyższą. Mówi to, Jezus zrobił dla człowieka, dla was również. Nikt nie musi chodzić pod ciężarem grzechów i winy. I to przesłuchanie Piotra i apostołów przed Radą Najwyższą trochę tak przypominało sytuację opisaną w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Jakiś czas temu, może z rok temu, rozważaliśmy też ten fragment. Przywódcy religijni kazali wyjaśnić uzdrowionemu człowiekowi, jak to się stało, że on widzi, chociaż był ślepy. Jak to się stało? A co tamten człowiek powiedział? On im odpowiedział prosto. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Ja nic nie zrobiłem. Nic. To przecież próbowałem przez ileś tam 40 lat. Nic nie zrobiłem. Wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. To człowiek, którego nazywają Jezusem. To on zrobił. I pamiętacie, co się wtedy działo? Aj, tam była napięta atmosfera. Podobnie Piotr mówi tutaj do tych ludzi. Możność upamiętania jest w Jezusie Chrystusie. W Nim jest przebaczenie. To dokonało się na krzyżu, na którym On umarł. Możność upamiętania i przebaczenia są nam dane. Bardzo ważne, bracia i siostry. Możność upamiętania i przebaczenia są nam dane, a to oznacza, że nikt z ludzi nie może niczego zrobić w tej sprawie. Choćbyśmy na głowie stawali i tysiące, miliony uczynków robili, to nam nie zapewni zbawienia. Zbawienie zapełnił nam Chrystus. I tutaj wiele ludzi właśnie w tym miejscu ma problem, bo taki popularny sposób myślenia w świecie jest taki. Uwierz w siebie. Jak uwierzysz w siebie, to ci się wszystko uda. Jak ja to, wiecie, słyszę, bo to słychać, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to często słychać. Uwierz w siebie, musisz być mocny. Uwierz w siebie. Jak uwierzysz w siebie, a to będzie sukces. Ja zawsze sobie myślę, Boże, zachowaj tego człowieka od katastrofy. Jak słyszę, jak ktoś drugiemu radzi, uwierz w siebie. Ludzie są pewni swoich możliwości, pewni siebie. Ludzie nawet wierzą w to, że sami mogą uporządkować swoje życie z Bogiem. Prowadząc dobre życie, mówią, albo nie czyniąc pewnych rzeczy, a inne czyniąc, będą mogli zadowolić Boga i wierzą, że nic więcej nie będzie potrzebne. Wielu ludzi myśli, że siłą woli zrobią coś i zasłużą sobie na zbawienie. A Piotr mówi, możność upamiętania i przebaczenia grzechów jest w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. No bo co z tym Jezusem? Co z tym, którego Wszechmogący Bóg wywyższył prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela? To co? On byłby niepotrzebny? On byłby niepotrzebny, gdybyśmy mogli siłą woli coś zrobić, albo gdybyśmy mogli uwierzyć w siebie? Po co zatem by umarł? Po co ten krzyż, to cierpienie doskonałego Jezusa Chrystusa? A więc, bracia i siostry, możność upamiętania, możność przebaczenia grzechów jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Bóg jest miłością, Bóg przebacza wszystkie grzechy, jeśli je wyznajemy, ale musimy pamiętać o tym, że możność upamiętania jest i przebaczenie jest tylko w to dokonane dzieło Chrystusa na krzyżu. I Bóg przebacza nie tym, którzy tylko mówią przepraszam, ale tym, którzy się mają zamiar upamiętać i wierzą w to dzieło, które Jezus dokonał. Kończąc, drodzy bracia i siostry, przeczytam fragment Słowa Bożego zapisany w liście do Rzymian w 3 rozdziale. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Bóg posłał Jezusa na świat, posłał Go na krzyż, posłał swojego Syna na krzyż. Wyście Go zgładzili, wyście Go zabili, ale to Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Możność upamiętania jest tylko w Jezusie Chrystusie. A więc poselstwo chrześcijańskie brzmi: Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa. Bóg Go powołał. Bóg wywyższył Go prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać ludziom możność upamiętania i odpuszczenia grzechów. Chwała Bogu. Na koniec chciałbym, byście zwrócili, drodzy bracia i siostry, uwagę na trzy wyrażenia. Wszak Chrystus, i teraz na to wyrażenie, gdy jeszcze byliśmy słabi. Widzicie to tam? Gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Potem jest napisane, rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. A 8 werset mówi, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Zwróćcie uwagę na to drugie. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Chrystus za nas umarł, tak? Gdy jeszcze byliśmy słabi, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A 10 werset mówi tak, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Byliśmy nieprzyjaciółmi. byliśmy nieprzyjaciółmi, byliśmy słabi, byliśmy grzesznikami, a Chrystus dla nas uczynił wszystko. On jest siłą naszą i mocą naszą. On nas zbawił. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Byliśmy nieprzyjaciółmi. Dziś mówimy do Niego, wyrażamy takie piękne słowa, bo wiemy, kim On dla nas jest.